Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Od początku roku na dobrą sprawę żyjemy tym, co dzieje się w Bałtyku. Morze zabiera to, co do niego należy?
No w każdym razie jest sytuacja taka, że mamy od kilku dni bardzo silny północny wiatr i na ogromnej przestrzeni fale się mogą rozpędzić, co się nieczęsto zdarza, wiatr z tego kierunku długo wiejący. I w tej chwili widać na różnych modelach w internecie rekordowe wysokości fali na środkowym Bałtyku sięgające do 7 metrów. Gdzieś tutaj pod Zatokę Gdańską podchodzą fale 6-metrowe. To są rzeczy bardzo rzadko się zdarzające, bo to wymaga dwóch sytuacji. Wiatru, który wieje dłuższy czas z jednego kierunku i żeby ten wiatr wiał z takiego kierunku, że te fale się zdążą rozpędzić na dłużej przestrzeni, czyli cała ta przestrzeń między Szwecją i Polską w tej chwili jest wolna i w jednym kierunku woda jest gnana przez wiatr. Stąd te problemy w ujściu Wisły, cofka w rzekach, podniesienie wody w rzece Elbląki i tak dalej, zalew Wiślany, te wszystkie problemy.
No właśnie, cofka powoduje komplikacje związane z podtopieniami, są także zniszczenia infrastruktury związane z falami, to wszystko dopiero jest w trakcie szacowania, ale tak było, jest i będzie, tak musi być z żywiołem, czy tego można by uniknąć?
Tego się nie da uniknąć, to jest oczywiście pośredni efekt działalności człowieka, bo zwiększona częstość występowania sztormów, zwiększona w ostatnich kilkudziesięciu latach wysokość fal ekstremalnych na Bałtyku. To jest wszystko efekt ocieplania się klimatu na północnej półkuli. Zmienia się klimat Bałtyku, zmienia się temperatura wód, zmienia się temperatura powietrza. To bardziej dotyczy północnego Bałtyku nawet niż naszej części, ale to wystarczy, żeby ilość energii ciepła, która jest w tej chwili wpompowana w atmosferę, powodowała te ekstremalne zjawiska, czyli te huraganowe wiatry, sztormy, wysokie fale, to jest coś, co się będzie zdarzało częściej. No, tak to wynika jakby z praw fizyki.
A życie w tej strefie przybrzeżnej, powiedzmy, gdzie to mieszanie się wód jest najintensywniejsze, tak samo cierpi jak infrastruktura na brzegu. Przecież tam to wszystko jest w jednym wielkim wodnym kotle.
No tu akurat jest tak, że ogromna większość organizmów morskich się do takich sytuacji potrafi dobrze dostosować. I tak naprawdę to te sztormy, szczególnie na półzamkniętych morzach takich jak Bałtyk, mają znaczenie dobroczynne dla całego systemu, ponieważ one przede wszystkim wpompowują tlen razem z bąbelkami powietrza, ten tlen się dostaje do wody. Łatwo sobie przeliczyć taki orientacyjny wskaźnik, że jak mamy wysokość fali, to pomnożona razy 6 to jest mniej więcej głębokość mieszania, czyli przy 6-metrowych falach ten tlen jest wpompowywany do mniej więcej 30 metrów głębokości, 30 kilku metrów głębokości. To jest już bardzo dobre mieszanie, bo Bałtyk generalnie jest dwuwarstwowy. Jak nie ma silnych sztormów, jak nie ma silnego mieszania albo nie zamarza zimą, to jest drugi mechanizm, który powoduje mieszanie pionowe wody, to otrzymujemy górną warstwę dobrze natlenioną i dolną warstwę tą wód przydennych, która jest gorzej natleniona. Strefy beztlenowe nie może się tam rozwijać życie, nie mogą się tam na przykład rozwijać ikra ryb i tak dalej. Czyli ten sztorm pod tym względem dla większości organizmów morskich ma znaczenie dobroczynne, głównie dostarcza tlenu.
Czyli można zaryzykować taką hipotezę, że w Zatoce Gdańskiej, Zatoce Puckiej na tę chwilę znikają strefy beztlenowe, czy aż tak dobrze nie będzie?
Aż tak dobrze nie będzie, bo te strefy beztlenowe w Zatoce Gdańskiej są na dużych głębokościach, one są na głębi gdańskiej, to jest ponad 100 metrów. Natomiast to mieszanie prawdopodobnie sięga 30 paru metrów, które w tej chwili obserwujemy. Zatoka Pucka oczywiście będzie wymieszana, ale to nie trudno, bo to jest bardzo płytki akwen. Czyli tu jest tak, że z pewnością ten sztorm poprawi warunki tlenowe dla górnej warstwy, dla wielu organizmów, które żyją w tych wodach do tych 20-30 metrów. Natomiast to nie jest jeszcze ten sam efekt, który daje wlew, który się obserwuje co jakiś czas z Morza Północnego, ponieważ do wlewu, do tych słonych, dobrze natlenionych wód, które się do nas wlewają z Morza Północnego co jakiś czas, poza takim sztormowym wiatrem potrzebna jest jeszcze specjalna sytuacja nierównego poziomu morza pomiędzy Morzem Północnym i Bałtykiem. To nie zawsze występuje. Musi się to złożyć kilka czynników. Takie wlewy zwykle się obserwowało zimą, zwykle w czasie sztormów. One kiedyś występowały regularnie. W ostatnich latach były długie, kilkunastoletnie czy dziesięcioletnie przerwy. Ostatnie takie wielkie wlewy to były lata 2014, 15, 16, ale one pomimo tego, że były wielkie, to były stosunkowo krótkotrwałe. To znaczy, że ta ciężka, gęsta, słona, dobrze natleniona woda nie miała jakby rozpędu, żeby się przedostać daleko w głąb Bałtyku. Ona wyhamowywała gdzieś na wysokości głębi Bornholmskiej, czyli na zachód od nas. Resztki tego docierały tylko do głębi gdańskiej, ale już do Wód Fińskich na wschód od nas docierało bardzo niewiele tej słonej wody, coś co kiedyś było normą.
I tu już mówiąc wprost, to jest życiodajny zastrzyk, prawda?
Tak, dla Bałtyku taki wlew z Morza Północnego jest bardzo ważny, przede wszystkim z punktu widzenia gatunków, które potrzebują tej dobrze natlenionej, bardziej słonej wody. Dorsz jest takim sztandarowym przykładem. Jego ikra może się rozwijać tylko w tej wodzie wlewowej. Jak nie będzie wlewów, albo one będą słabsze, to możemy się z dorszem pożegnać. I generalnie cała ta nasza fauna żyjąca w głębszych wodach potrzebuje silnego mieszania, potrzebuje zasilania z Morza Północnego. Także te sztormy, mimo że wyglądają dramatycznie, hamują ruch statków, przeszkadzają w komunikacji i tak dalej, zabierają oczywiście jakąś infrastrukturę z brzegu, no to generalnie dla ekosystemu to jest zjawisko naturalne i potrzebne.
Mamy jakieś dane na temat tych wlewów? Czy to, co się działo na Bałtyku w ostatnich dniach, w jakikolwiek sposób wpłynęło, jeśli chodzi o zasolenie?
Mamy dane z dwóch stacji pomiarowych niemieckich, które są położone w pobliżu basenu Arkońskiego i na takim przejściu, taki próg Darst-Zingst, to jest na zachód od Polski. Tam są takie stałe boje pomiarowe, które podają zasolenie, które jest najlepszym wskaźnikiem, czy ta woda z Morza Północnego się wlewa do Bałtyku. I przez ostatnie tygodnie nic nowego, istotnego nie zaobserwowano. W grudniu były jakieś małe epizody wlewowe, ale takie, które nie sięgnęły daleko. Czyli to jest system, który pozwala nam obserwować to, co się dzieje jakby pod powierzchnią, bo ten wlew się odbywa w sposób niewidoczny jakby z powierzchni. No i to też pokazuje, że Polska powinna mieć własny system obserwacji takich zjawisk, czyli boje pomiarowe, które będą jakby pilnowały naszego obszaru morskiego i mówiły o tym, co się dzieje.
Chciałem zapytać o to, czy zmienność, czy zaostrzenie się klimatu może wpłynąć na większą skrajność, jeśli chodzi o Bałtyk, ale mam wrażenie, że już to sobie ustaliliśmy. To, co ludzie powinni zacząć się powoli wycofywać z nad Bałtyku, bo tak chętnie zajmowali te bezpośrednio przy strefie brzegowej tereny?
Zdecydowanie trzeba uważać. Było kiedyś taki dobry zwyczaj, którego pilnowały wszystkie urzędy morskie, że był tak zwany pas techniczny, który rozciągał się na kilkaset metrów od linii wody w głąb, obejmujący wydmy, przyległy obszar do wydm. I w tym pasie technicznym nie wolno było nic budować. To był obszar tak, intensywnej ochrony. W latach 60. jeszcze w dodatku był to obszar pod specjalnym nadzorem wojska, które się obawiało bezustannie dywersantów z NATO, którzy będą pełzali po plaży w nocy. Ale to miało istotne bardzo znaczenie praktyczne, mianowicie wszystkie zjawiska sztormowe, wszystkie gwałtowne podniesienia poziomu wody, które oczywiście się zdarza na Bałtyku, nie powodowały wielkich strat. W tej chwili, kiedy buduje się, jest ogromna presja deweloperów do budowania jak najbliżej wody, to jest tak zwany front, waterfront, czyli te najbardziej prestiżowe miejsca, gdzie każdy chciałby mieć rezydencję z widokiem na wodę i zejść prosto ze swojej werandy na plażę. No to wszystko oczywiście powoduje, że narażamy się na poważne kłopoty, bo zawsze strefa brzegowa morza jest strefą dynamiczną, nieprzewidywalną i te zjawiska sztormowe w związku z ociepleniem klimatu, szczególnie na północnej półkuli, będą coraz większe. Więc nie to, że należy się dosłownie wynieść ze strefy brzegowej, ale trzeba bardzo uważać, co się w tej strefie brzegowej stawia.
Ostatnie pytanie, patrząc w perspektywie nie dekad, a najbliższej pory roku, to do wiosny, lata może odda to, co zabrało plaże na Półwyspie, plaże tutaj w rejonie Zatoki Gdańskiej, w jakiejś mierze zniknęły?
Generalnie można powiedzieć, że tak, ponieważ morze działa trochę na zasadzie takiej, że co zabiera, to oddaje. Jak się patrzymy na nasze wybrzeże, które jest dość proste, nie ma dużej ilości zatok, to troszkę tak wygląda, że to wybrzeże jakby z taką sinusoidą faluje. W jednym miejscu trochę weźmie, w drugim miejscu trochę odda. Jak z jednego miejsca ten piasek jest zabrany, główny prąd, który niesie piasek wzdłuż wybrzeża, u nas jest bardzo stały, płynie z zachodu na wschód, czyli ten piasek nie jest niesiony od granicy niemieckiej wzdłuż całego polskiego brzegu aż do Półwyspu Helskiego i dalej. Więc ten bilans się zwykle wyrównuje, ale oczywiście jeżeli te zjawiska sztormowe są coraz intensywniejsze, poziom wody się na Bałtyku zdecydowanie podnosi, no to będziemy się musieli cofać. Bilans będzie ujemny w sumie. Zapobiegać temu jest strasznie trudno i tu trzeba naprawdę takiej rozsądnej dyskusji, Widziałem jakieś pomysły niestworzone z budową wielkiego muru na Półwyspie Helskim i to od strony zatoki, które miałoby zapobiegać erozji. Myślę, że to kompletnie nie jest ta droga, bo to nie jesteśmy w sytuacji Holandii, dla której to jest kwestia życia lub śmierci, postawienie takich wałów przeciwpowodziowych. My mamy ogromny komfort taki, że nawet jeżeli ten poziom morza się będzie podnosił tak, jak się teraz podnosi, jeśli te sztormy będą większe, no to ryzykujemy w najbliższych dekadach zalanie pewnych niewielkich stosunkowo obszarów niekrytycznych dla naszej działalności czy dla istnienia funkcjonującego państwa, więc to są raczej takie działania. W naszym przypadku mamy naprawdę wielkie szczęście, jeśli chodzi o położenie naszego kraju.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.